Chciałbym dokończyć w jakimś sensie pierwszy wykład. Będę mówił o bardzo podobnych sprawach, zupełnie innego słownictwa będę używał, ale te rzeczy chcę niektóre, abyśmy sobie przypomnieli w naszej społeczności. Mówię przypomnieli, bo ja się kiedyś w Poznaniu tego uczyłem. Takich rzeczy się uczyłem. No, minęło tam 30 lat, przeszło 30 lat, to teraz ja troszeczkę mogę już braterstwu przypominać niektóre rzeczy. Chciałbym, abyśmy rozmawiali sobie na temat rozwoju nowego stworzenia. Właśnie, co to jest rozwój nowego stworzenia i jak to się odbywa. W szczególności chciałbym braterstwu pokazać na przykładzie, tu prosiłem brata, żeby otworzył troszeczkę namiot świadectwa, żebyśmy sobie niektóre rzeczy wytłumaczyli, bo z jakimi pytaniami, z którymi się spotkałem w przerwie. Musimy jasno sobie, według mnie, w naszych umysłach zakodować taką rzecz, że my jako ludzie wierzący od chwili ofiarowania prowadzimy dwa różne życia. Właściwe powiedzenie jest, że powinniśmy prowadzić jedno życie. Że jedno życie, życie duchowe. No ale jest jeszcze, to nie jest prawidłowe powiedzenie, że drugie życie cielesne prowadzę, ale no tak się jednak zdarza, tylko tyle należy powiedzieć, że życie cielesne musi zostać podporządkowane życiu duchowemu. Chciałbym to braterstwu wytłumaczyć i przedstawić na pewnej rzeczy. Wydaje mi się, że bardzo często sami zastanawialiście się, co się zmieniło w życiu naszego Pana, który dla nas jest wzorem, prawda? Pan Jezus dla nas jest wzorem życia i my chcemy Go naśladować. Ale co się zmieniło w życiu Pana Jezusa do 30 roku życia, jakie one było, i od 30 roku życia? W 30 wiemy, gdy było około lat 30, Pan Jezus wszedł do Jordanu, uczynił chrzest, prawda? Określamy zawarł z Bogiem przymierze, ofiarował się Bogu. Ale w czym się te życie zmieniło? Fizycznie. Co było innego? Mam pytanie, czy do 30 roku życia Pan Jezus przestrzegał przykazania boskie?
Jak najbardziej.
Przestrzegał. A po 30 nie przestrzegał?
Też
przestrzegał. To co się zmieniło?
Czynił cuda.
Czynił cuda to nie dlatego, że 30 lat skończył. No, fizycznie się zmienił. Nie. Tak, braterstwo. My określamy, że rozpoczął życie duchowe. Braterstwo, tu właśnie na przykładzie tego namiotu chciałbym pokazać, że my poprzez wiarę wchodzimy w stan dziedzińca. Tu tego pierwszego przejścia. Poprzez wiarę my tam się wchodzimy. Czyli ten stan dziedzińca przedstawia stan doskonałości, którą Bóg uznaje, prawda? Czyli Pan Jezus wchodził na dziedziniec, czy nie wchodził na dziedziniec? Nie, On się urodził na dziedzińcu, prawda? To jest wielka różnica pomiędzy nami. I On się urodził po prostu na dziedzińcu. Jeżeli mówimy, że Pan Jezus chrzest uczynił, to ten chrzest jest pokazany w pierwszej zasłonie. W tej właściwie drugiej zasłonie, ja sobie pozwolę tu pokazać palcem, tu w tej zasłonie, to jest, że zawarł z Bogiem przymierze. I wszedł, poprzez ten chrzest wszedł w stan świątnicy. Określamy, że to jest stan spłodzenia z Ducha Świętego. Stan, że rozpoczął to, co my rozmawialiśmy sobie z bratem Markiem na przerwie, rozpoczął życie duchowe. Rozpoczął. Ale miał ciało? Miał ciało. I gdzie ciało było? No gdzie było ciało?
W
świątnicy. W świątnicy czy na dziedzińcu? Czy w stan życia, czy ducho, ciało może odziedziczyć życiowe? No nie może. Czyli tu się wchodzi czym? Umysłem, duchem. Duchem. My to określamy jako duchem się tu wchodzi. To, co jest coś nowego. Ale ciało zostaje? Na dziedzińcu zostaje ciało. Czyli to ciało, które zostaje na dziedzińcu, to jest w stanie, którym jemu się należy. I dlatego, braterstwo, w naszej literaturze, w Biblii, jakbym to powiedział, to jest pokazane, te dwa życia są pokazane, pierwsze życie w zwierzęta, że są tam, występują zwierzęta. Widzimy koziołki, no, powinien być cielec, chyba tam jest cielec. Cielec, który w cielcu jest przedstawiony nasz Pan Jezus Chrystus, ale Pan Jezus Chrystus kiedy? W 30 roku życia. bo cielec był zupełny, cielec był doskonały. Pan Jezus miał doskonałe ciało, które włożył na ołtarzu, na tym miedzianym ołtarzu położył swoje ciało. I to ciało paliło się przez 3,5 roku, braterstwo, na tym właśnie ołtarzu. Ale duchem żył tu, w tym stanie, w stanie spłodzenia z Ducha Świętego. Ciało cały czas było w stanie ofiarniczym. One zostało łamane, tak jak powiedział, łamane zostało. Chrztem, który się chrzte, łamał ciało przez 3,5 roku. Na wzór tego my też oczywiście mamy też łamać. Ja to samo myśl, braterstwo. Nie wiem, to chyba we Włoszakowicach, kiedy wstawiłem takie pytanie. Dlaczego Pan Jezus wjechał do Jerozolimy tego 10 Nisan na Oślęciu? No, ofiarował, nie? No nie, mówimy. Ofiarował jako król. Jako król się ofiarował, to tak możemy powiedzieć. Ale dlaczego na Oślęciu? Nie mógł wejść pieszo? Dziesiątki razy wchodził pieszo, prawda? Zwyczaj był. No Pan Jezus według zwyczajów to raczej nie żył, tylko według woli Bożej żył. Proszę? No proroctwo było, proroctwo wiadomo, że było, ale proroctwo było napisane, bo ono miało pewien sens, pewną myśl, prawda? Oczywiście to się wypełniło, proroctwo Zachariasza 9:9, że wjedzie na, jest dokładnie powiedziane na... Proszę?
Jaki to był osioł, nieujarzmiony?
No, na oślęciu synu oślicy podjarzemnej. Oślica była pod jarzmem chodząca, ale ośle nie było pod jarzmem. Braterstwo, czyli Pan Jezus jako człowiek, który przedstawia w tym wypadku nowe stworzenie, wjeżdża na swoim ciele, osiołku, które nie jest pod jarzmem. Bo jarzmo przynależało komu? Komu zakon jest postanowiony? Proszę? Grzesznikowi. Pan Jezus nie był pod jarzmem. Pan Jezus nie urodził się pod jarzmem, bo On był doskonały. Prawo jest dla niedoskonałych. Pan Jezus stanął nad prawem. Dlatego On wjechał na swoim ciele jako ofierze, która nie była grzeszna. Braterstwo, ale synu oślicy pod jarzemnej. Bo oślica jaka była?
Maria
pochodziła z rodu grzesznego. Był synem zakonu, aby potwierdził obietnicę ojcom uczynione. Synem obrzeski był, aby potwierdził obietnicę synom uczynione. Możemy sobie tylko wstawić, dlaczego wjechał na oślęciu, bo dlaczego ośle akurat ma przedstawiać ciało naszego Pana. To dla wielu wydaje mi się, jest to trochę problem, bo dla mnie był problem, dlaczego niby osioł ma przedstawiać ciało naszego Pana. Jest to dziwne? No dziwne, braterstwo. Ja się nigdy nie stawiałem sobie problemu powiedzieć, ja tego nie rozumiem, dla mnie to jest dziwadło jakieś, że jest takie tłumaczenie. Ale braterstwo, to miało bardzo wielką i głęboką wymowę, ma w Starym Zakonie, w Księgach Mojżeszowych, gdzie powiedziane jest, że za wszystkich pierworodnych, którzy byli zachowani w Egipcie, ja się odwołuję tylko do waszej pamięci, za wszystkich pierworodnych egipskich, którzy ja sobie kupiłem krwią baranka, oni są moi. I oni, żeby ich ratować, to trzeba było wziąć, żeby pierworodni, później izraelscy, mogli mieć zachowane życie, to żeby ich odkupić, trzeba było co zrobić? Proszę? No to tam w Egipcie, ale później w Izraelu. Żeby oni mogli żyć. Odkupić ich było trzeba, a odkupywało się tym, że się osiołkowi łamało kark. Osła się pozbawiało życia. Czyli człowiek jest pokazany w oślęciu, którego życie należało się dla Pana Boga. Braterstwo, to jest cudowna myśl. Życie każdego człowieka należy do Pana Boga. Życie doskonałego człowieka też należy do Pana Boga. Nikt nie może myśleć inaczej. I ta rzecz jest tam pokazana, że człowieku, jeżeli żyjesz, to jesteś boską własnością. Wydaje mi się bardzo prosta, jasna rzecz. Dlatego Pan Jezus wjeżdża tego 10 Nisan na swoim ciele, to ciało prowadzi go, ale wiedzie nowe stworzenie. Bo umysł prowadził Pana Jezusa do tego, żeby z siebie złożył ofiarę. To umysł wola, nowa wola, która była w Panu Jezusie, pchała go do tego, żeby jechał do Jerozolimy, wiedział, co go w Jerozolimie czeka. To umysł. Braterstwo, ciało chciało umierać? Nie chciało umierać. To jest nienormalne, jeżeli ciało chce umierać, braterstwo. I ciało Pana Jezusa też nie chciało umierać. Ale wolę miał tak silną, tą wolę, nową naturę miał tak silną, że wiedział, że on to musi zrobić, że temu osiołkowi trzeba złamać kark. Bo te życie poświęcił Panu Bogu. Dlatego wjechał na Auschwitz. I przez 3,5 roku Pan Jezus żył tu, w tym stanie. Ale żył w stanie umysłu. To, co rozumiemy. I w tym czasie korzystał z tych błogosławień świątnicy. My to określamy, że żył w stanie spłodzenia z Ducha Świętego i rozwijał się jako nowe stworzenie. Tak się stało z Panem Jezusem. I pamiętacie, braterstwo, że kiedy Pan Jezus umierał, to co się takiego wyjątkowego stało? Zasłona się rozerwała. Ale która zasłona?
Pomiędzy świątynią a świętszą.
No, świątnicą, a świątnicą najświętszą, czyli ta zasłona. A ktoś pamięta, jak się rozerwała? A czemu z góry na dół, a nie od dołu do góry? To same otwarcie no jest otwarciem nowej drogi, bo poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Braterstwo, według mnie takie bardzo proste, że z góry na dół, bo tak by sobie mógł ktoś pomyśleć, że jak od dołu rwana jest, no to ktoś to zrobił. Ale jak od góry, jak to było wysokie braterstwo, to nikt nie pomyślał, że to człowiek, to Bóg rozerwał tą zasłonę. Po drugie, braterstwo, a skąd było wiadomo, że ona się tak rozerwała? Kto to powiedział? Kto to widział?
Kapłani my się...
A co, to kapłani sobie tam tak mieszkali?
Nie, nie, tylko... Tam...
Ale że się rwała z góry na dół, kto widział? Że tak było napisane, braterstwo. No. Nikt nie widział braterstwa. Apostołowie to napisali, a apostołowie skąd wiedzieli?
Od
Ducha Świętego. Pamiętacie, jak przyszedł, jak odchodził Pan Jezus, to powiedział takie dziwne słowa. Że dla was lepiej jest, abym ja odszedł. Bo kiedy odejdę, przyślę pocieszyciela i ten pocieszyciel co zrobi? Przeszłe rzeczy i przyszłe wam opowie. To, co się działo. I wiele informacji w Biblii, które mamy napisane, to są informacje, które zostały apostołowie dane, apostołom dane przez Ducha Świętego. I rwanie się zasłony na pewno jest też dane, bo tam kapłani sobie nie przebywali, żeby tak sobie mogli oglądać, co tam się dzieje, tym bardziej, że w tym czasie, jak wiemy, byli zajęci zdecydowanie innymi wydarzeniami, a jednak się to stało. Czyli Pan Jezus wszedł tutaj i tak nastąpiło tak zwane narodzenie z Ducha Świętego. No, w wypadku Pana Jezusa to jest taka droga. On tą drogę przebywał przez 3,5 roku, ale przez 30 lat żył w stanie dziedzińca. Bo on był doskonały, on się nie usprawiedliwiał, on był doskonały, przestrzegał boskie przykazania. A czy przez 3,5 roku przestrzegał boskich przykazań? Nie tylko przestrzegał, braterstwo, co się zmieniło, on niektóre przepisy zakonu wykonywał to, co się do niego należało i później jest powiedziane, że przybiwszy cyrograf zakonu do krzyża, który w przepisach zależy, to co było w przepisach o nim, jako o tym, co ma Mesjasz dokonać, to on to wszystko przybił do krzyża, dlatego uczynił tym rzeczom koniec. Uczynił tych rzeczom koniec, tym figuralnym i dlatego dzisiaj sprawowanie ofiar typowo przez naród żydowski czy przez kogo innego nie ma żadnego sensu, bo one nikogo usprawiedliwić nie mogą. Mogą tylko usprawiedliwić wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa, który stał się podstawą naszego usprawiedliwienia. I teraz, braterstwo, przyjdziemy do nas. My, gdzie się znajdowaliśmy?
W
obozie. Apostoł Paweł mówi jak? Że byliśmy dziećmi gniewu, jako i inni. Że tak było. Byliśmy dziećmi gniewu, dziećmi grzechu, grzech upodlenia. Byliśmy. Żyliśmy, mówi w liście do Rzymian, żyliśmy bez nadziei w sercu. Tak było. Tu się żyje bez nadziei w sercu. aż w pewnym czasie możemy tak użyć takiego słowa, ja nie uważam, że to jest najszczęśliwsze, ale Bóg stanął na naszej drodze, niech to tak się nazywa, braterstwo, i nam pokazał, że coś tu jest nie tak. A Pan Jezus to pięknie powiedział takimi słowami, że chodźcie do mnie wszyscy, którzyście są co? Spracowani i obciążeni. Spracowani czym?
Grzechem.
No. I obciążeni czym? No to jedno i to samo?
Spracowaniem
obciążeni jesteśmy grzechem. Dziedzicznie grzechem. A wiele ludzi, braterstwo, żyjących tu chce być lepszym. Oni chcą być lepszymi. Naprawdę wiele ludzi, nie tylko chrześcijan, to nieprawda, wiele z innych kultur w ogóle, które nigdy Pana Jezusa nie czyniło, chce żyć no szlachetnie. Ale to pracowanie nad swoim zachowaniem nic nie daje. Nic nie daje, jeżeli się nie przyjmie Chrystusa. Dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli jesteś spracowany, jeżeli starasz się lepiej żyć, a ci nie wychodzi, i grzech ci ciąży, że jesteś grzesznym, bo braterstwo, gwarantuję wam, nie wszystkim ciąży grzech. Niektórym grzech sprawia przyjemność. Mówi, wiedzą, że to jest grzech, ale to jest coś przyjemnego. Mówi, to tacy Chrystusa nie potrzebują. Nie, oni Pana Jezusa nie potrzebują. Ale tym, którzy potrzebują, Pan Jezus mówi, to chodźcie za mną. Chodźcie, przyjdźcie do mnie. Chodźcie do mnie wszyscy, którzyście są spracowani i obciążeni. Albowiem i mówi co? Mówi dalej?
Ja wam sprawię
odpocznienie. Nie. Ja wam sprawię odpocznienie, czyli was sprowadzę w stan odpocznienia od grzechu, bo was usprawiedliwię. Ja wam dam odpocznienie od tego, bo będziecie uznani za doskonali. Zdejmie z was ten ciężar. I jeszcze dodaję, kto pamięta ze starszego pokolenia? Bo jarzmo moje jest. No. A brzemię moje jest lekkie, lekkie brzemię, a jarzmo wdzięczne. Braterstwo, starsze pokolenie, no ode mnie jeszcze starsze, wie jak to kiedyś krowy chodziły w jarzmie, prawda? Wiedzą, było to coś przyjemnego? A tu jest powiedziane, że jarzmo wdzięczne jest. Pan Jezus mówił, moje jarzmo jest wdzięczne. W jakim jarzmie to Pan Jezus chodził, dla którego to jarzmo nie było żadną trudnością? A było wręcz przyjemnością. No. No. A brzemię wtedy co? Czynienie, życie doskonałe, czynienie doskonałych uczynków i przestrzeganie boskiego prawa dla Pana Jezusa nie było żadnym problemem. To było przyjemnością żyć zgodnie z prawem Bożym dla Pana Jezusa. Mówię, jarzmo, to co dla ludzi jest jarzmem. Od chwili, kiedy uwierzycie w Boga i zaczniecie żyć według boskich przykazań, to nie może to jarzmo być dla was rzeczą przykrą. Przestrzeganie przykazań nie może być przykre. Jeżeli ktoś, wiecie, no jemu przestrzeganie nawet tych 10 przykazań sprawia przykrość, to no to jest przykre wtedy, jeżeli jemu to sprawia przykrość. Panu Jezusowi to nie sprawiało przykrości, to nie było żadną trudnością. A brzemię, które na siebie wziął wchodząc do Jordanu, było lekkie. A brzemieniem tym była wola Boża. A wola Boża, która była względem Pana Jezusa, to wszyscy dobrze pamiętamy, w liście do Żydów jest powiedziane, że wola Boża, no, że mu ciało sposobił, żeby to ciało złożył w ofierze. To jest to brzemię, które Pan Jezus żył, wykonanie woli ojcowskiej, a w wypadku Pana Jezusa była śmierć ofiarnicza, które Pan Jezus miał złamać swoje ciało. I zauważcie, mówimy o rzeczach przykrych, bardzo przykrych, bo i śmierć ciała, cierpienia, które Pana Jezusa spotykały, prawda? Prześladowania, które go spotykały, pluwania, na które na niego czynili, korona cierniowa, która na jego głowę założyli i wiele, wiele innych sytuacji, które już nie będę przypominał, powiedział, że to jest coś przyjemnego, to jest wdzięczne, to jest lekkie dla mnie. Pod jednym warunkiem, jeżeli ma nowe stworzenie w umyśle. Jeżeli ma nowe stworzenie, to próby, doświadczenia, trudności życia nie są problemem. Ale jeżeli nie ma nowego stworzenia, to wtedy jest zupełnie inaczej. Pan Jezus był, braterstwo, nowym stworzeniem w pełnej krasie. To jest wzór do naśladowania. Powiedział przykazania, jarzmo, to jest coś cudowne, to jest bardzo przyjemna rzecz. I dla nas, braterstwo, jeżeli ja tak mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś przestrzega boskiego prawa, dlatego że ono jest, a jakby go nie było, to on by szybciutko robił to, co dzisiaj to prawo zabrania, to jeszcze sposobny do Królestwa Bożego nie jest, bo jemu jarzmo ciąży, bo go ogranicza. Ale kiedy jarzmo, boskie, czyli boskie przykazania, sprawią się miłością naszego życia, braterstwo, miłością naszego życia, to będzie to, co, że nadajemy się do Królestwa. A wtedy trudności, cierpienia, doświadczenia, cokolwiek nas w życiu spojrzy, to będziemy tak patrzyli jak Pana Jezusa, jak później apostoł Paweł powiedział, bo apostoł Paweł dokładnie tą samą myśl powiedział. Jakimi słowami? Leciutki ucisk nie jest godny onej przyszłej chwały. To, co jest tego, nie jest godny onej przyszłej chwały. To, co mnie spotyka, to jest nic. Wszystko sobie poczytam za szkodę i omieciny, co mnie dzisiaj spotyka, abym tam Chrystusa zyskał. Bo to dla mnie jest nie problem. A apostoł Paweł przeżywał różne trudności? Przeżywał. Bardzo podobnie jak nasz Pan był i biczowany, i okręt zatonął z nim. Wiele takich trudności go spotykało, ale tak samo i na wzór naszego Pana tak samo to rozumiał. Dlatego tak jak chciałem podkreślić, że wszystkie te etapy są pokazane w naszym życiu, a jednocześnie nasze życie, braterstwo, jest w tych ludziach tu, czyli kapłanach pokazane. Tak jak czytaliście, wy jesteście królewskie kapłaństwo. I ci kapłani, kiedy te zwierzęta przyprowadzali, żeby je zabić, to braterstwo zawsze robili taką jedną czynność, że wkładali na głowę tych zwierząt ręce. I mówili tym gestem, mówili co? Że te zwierzęta mnie reprezentują. To jestem ja. Ja wiem, że ja jestem tym zwierzęciem. Czyli to, co się działo z tym ciałem, to była decyzją kapłana. Bo kapłana życie, braterstwo, było pokazane w stanie świątnicy. Jakby miało być inaczej, to by musiały zwierzęta wchodzić w ten stan. A było to niemożliwe, bo wiemy, że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Nie mogą wejść w sferę życia duchowego. Dlatego my dzisiaj, braterstwo, prowadzimy złe określenie, ale dwa życia. To ma być jedno życie, tylko i wyłącznie duchowe, ale to duchowe ma decydować o naszym ciele. Czy będziemy mu zabezpieczali wygody, jakieś powodzenie w życiu, czy będziemy jedynie tego ciała używać do tego, żeby mogło się rozwijać te nowe stworzenie. Pan Jezus, później apostoł Paweł, użyli swego ciała do rozwoju nowego stworzenia. I to, braterstwo, dla nas jest wzór. My swego ciała mamy używać. Ja to podałem bratu na przykładzie pewnym, zresztą takie przykłady może nie zawsze doskonałe, ale jak mi przyjdą na myśl, to podaję. Braterstwo, do mojego ciała to wygodnie było sobie w Białogardzie na kanapie poleżeć. Wiecie, to taka jest prawda. Ale dla ducha to dla mnie było lepiej, żebym do was przyjechał. Żebym się wami pocieszył, żebym sobie z wami przypomniał różnego rodzaju obietnice, żebyśmy sobie wspólnie ręce do góry podnosili, żebym o Jakubie posłuchał, żebym pieśni, które młodzi śpiewają, żebym wczoraj sobie je posłuchał. Braterstwo, żebym się uniósł, żebym się podbudował po prostu tego ducha. Bo jest coś takiego, że jest taki mechanizm, który Bóg zakodował w człowieku cielesnym. W cielesnym człowieku zakodował taki mechanizm, że żeby to ciało się rozwijało, to człowiek co jakiś okres czasu czuje, co?
Głód.
A nowe stworzenie czuje głód, czy nie? Też czuje? No. Powinno czuć głód. Jeżeli nie czuje głodu Słowa Bożego, pragnienie społeczności, pragnienie pewnej informacji, to znaczy, że to nowe stworzenie zaczyna chorować. Wiemy, braterstwo, że człowiek chory z reguły pierwszym objawem jest, że przestaje łaknąć, prawda? Z reguły chorzy nie mają łaknienia. Jeżeli komuś nie zależy na społeczności, na czytaniu Biblii, na pewnych informacjach z Biblii, to ma pierwsze ostrzeżenie, że on, jego duch zaczyna chorować. Ja to bardzo często, braterstwo, mówię i to dam sobie, no teraz powiem znowu na takim przykładzie, że dla ciała, to co z bratem Markiem rozmawiałem, dla ciała tydzień czasu pracujemy, codziennie idziemy do pracy, minimum te 8 godzin pracujemy, a w dzisiejszych czasach to i 15, ale dla ducha idziemy, braterstwo, w niedzielę na 2 zebrania, oby były jak najkrótsze. I będzie to nowe stworzenie rozwinięte? Będzie chronicznie niedożywione, braterstwo. I albo będziemy dożywiali ciało nasze cielesne, życie nasze cielesne, albo będziemy dożywiali duchowe. To tylko, braterstwo, od nas zależy. Ale jeżeli chcemy być, się wzorować na naszym Panu, to Pan Jezus jako 12-letnie dziecko powiedział, że ja w sprawach Ojca to co? Być muszę. I znał Biblię? Znał Biblię, rozmawiał z nauczonymi, on znał Biblię, 12-letni chłopiec, znał Biblię. Dlatego, braterstwo, jest to dla nas wzór? Chcemy czasami mówić o życiu, to jest wzór do naśladowania. Znajomość Biblii jest pewnym elementem, który da się jakby wyliczyć, braterstwo, że nowe stworzenie będzie potrzebowało informacji do swojego rozwoju, to one otrzyma taką informację. Bo ono będzie miało zasób. Bo tylko musi być spragnione tego Słowa Bożego. Dlatego, braterstwo, chleb, chleby pokładne, które są w świątnicy, to on je spożywali kapłani. Pamiętacie? Je spożywali kapłani i spożywali co? Co sabat. Co sabat one były spożywane. Czyli co sabat były wymieniane. Były wszystkie spożyte i były wymienione, czyli były nowe. Piękną to myśl pokazuje, że nowe stworzenie ma spożywać te chleby pokładne, które przedstawiają Słowo Boże, ale ma tylko czytać w kółko Dzieje Apostolskie?
Nie.
Prawda? Oni je co wszystkie zjadali i ciągle zmieniali. Proszę?
Wymieniali.
Wymieniali, je zmieniali, czyli wszystko. Wiecie, ja już to w wielu miejscach powiedziałem, że jak czytam o królach, którzy się tam mordowali, zabijali, o tych różnych takich wojnach, walkach, to ja nie rozumiem, po co to jest napisane. Ja dalej tego nie za bardzo rozumiem, braterstwo, po co to jest napisane. Tylko wiem, że Pan Bóg jest mądrzejszy niż ja. Wiem, że jest mądrzejszy i jestem święcie przekonany. I jeżeli to napisał, to znaczy, że do mego zbawienia jest to, co potrzebne. Być może ja dzisiaj nie wiem, czemu jest napisane proroctwo Ezechiela, ja je nie wiem, po co one mi jest do zbawienia potrzebne, ale Pan Bóg wie. I wierzę, że Pan Bóg dobrze zrobił, że te proroctwo Ezechiela napisał. A jeżeli się tylko byśmy na jednym skupiali, to braterstwo, nasze nowe stworzenie, to tak jakby człowiek, niektórzy ludzie przestają niektóre pokarmy, tylko coś jednego jedzą, to prędzej czy później będą co? Chorzy, będą chorować. Apostoł Paweł powiedział, a niektórzy już chorują, a niektórzy to nawet co? Zasnęli, bracie, zasnęli. Niektórzy już zasnęli, czyli odeszli od Pana, nie tylko, że chorowali, ale i zasnęli. Zasnęli jako ludzie z powrotem, cofnęli się do stanu, którego wyszli. Czyli spożywali. Przed spożywaniem musieli coś zrobić. Kadzidło ofiarować. Te ofiarowanie kadzidła, braterstwo, to nic innego jak modlitwa, prawda? Modlitwa, wonność kadzidła to jest wonność modlitwy. Czyli dokładnie nam pokazuje, braterstwo, taką rzecz. To, co robimy na zebraniach, to nie jest przypadek. To jest głęboka myśl biblijna, że przed badaniem Słowa Bożego należy się pomodlić. Braterstwo, bardzo proste. Bóg powiedział, jeżeli chcesz rzeczy duchowe zrozumieć, to weź się pomódl. Braterstwo, a robimy to w domu? Bierzemy Biblię do poczytania. Bierzemy, prawda? No zakładam, że bierzemy. A modlimy się przed czytaniem tej Biblii, żeby dał nam Bóg zrozumieć?
No niestety nie.
No, ja myślę, że wielu z nas się modli. Czasami się zapomina, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że Bóg pokazał, że jeżeli bierzesz Biblię do ręki i chcesz coś z niej zrozumieć, to proś, prośb, a ja jestem Bóg miłosierny, któremu każdemu potrzebującemu odpowiedzi daje co? Szczodrze. Jeżeli o to co? Prosi. Jest tak napisane w Biblii? Liście Jakuba. Apostoł Jakub tak pisze. Mówi, jeżeli ci brakuje, proś Pana Boga, Bóg ci da. Ale trzeba poprosić. Bo jeżeli sobie wezmę, będę sobie czytał Ezechiela, tak sobie czytam, nie do zrozumienia. A nie poproszę Pana Boga o wytłumaczenie, to nigdy nie będzie braterstwo wytłumaczone. Nigdy sobie tego nie zrozumiem. Następna rzecz, która tam była w tym stanie, Pan Jezus korzystał i my możemy korzystać, to jest światło świecznika. Światło świecznika, które pięknie było uczynione, a z jednego talentu złota. Było z jednej sztuki wykute, to było arcydzieło rzemieślnicze, to było coś cudownego. Pamiętamy, że Mojżeszowi było powiedziane, żeby tych dwóch mężów, którzy mieli to wszystko uczynić, to wybrał mężów umiejętnych, mających, bym powiedział, dzisiaj, proszę? Smykałkę, to jest złotą rączki, żeby powybierał. To było jeszcze za mało. To jeszcze było za mało. Powiedział, że a ja tchnę ducha mego, ducha umiejętności. Oni już mieli umiejętność, a on jeszcze tchnął Pan Bóg ducha swego w nich, ducha umiejętności, żeby te rzeczy mogli zrobić. Czyli to było zapewne coś cudownego, jeżeli chodzi o dzieło rzemieślnicze. To było coś cudownego. Z jednej bryły wykute 7 świeczników było i ten świecznik był obsługiwany przez najwyższego kapłana. Najwyższego kapłana rola polegała na tym, że dolewał oleju do tych lamp, które płonęły i jeszcze obcinał knoty. Czyli praca naszego Pana jest, żeby nam dolewał oleju, jeżeli Go o to prosimy, że nam oleju zaczyna brakować, a większość z nas niestety ma tą słabość, że mu oleju brakuje, to się nie chce przyznać. Bratestwo, no lubi się ktoś przyznać, że mu oleju brakuje?
Może ksiądz inaczej rozumie.
No wiecie, to jest właśnie dylemat. To jest dylemat naszego życia. Przyznać się przed Panem Bogiem, Panie Boże, mi brakuje. Ja jestem tego nieświadomy. Proszę Cię, daj mi. I jeżeli prosimy, to dostaniemy. Tylko, że no, to trzeba się upokorzyć. Żeby prosić, to trzeba się upokorzyć. Ale no, taka jest jedynie droga. Przycina te knoty, czyli to, co jest zbyteczne, tą całą cielesność, która w nas jest, to najwyższy kapłan przycina, żeby oczyszczać nasze duchowe życie. Następnie tam był jeszcze ten świecznik, przepraszam, ołtarz złoty, na którym spalało się to kadzidło, na którym my składamy nasze modlitwy przed tronem Ojca. I to jest powiedziane, już później w Księdze Objawienia jest wytłumaczone, że mamy tenże ołtarz, kadzielnice, to jest życie naszego Pana, przez którego dzieło my się możemy zwracać do naszego Pana i to jest Pana Boga i te modlitwy nasze mogą być wysłuchiwane. Wszystkie zasłony braterstwo przedstawiają jedną i tą samą rzecz. Czy jedną i tą samą sprawę. One wszystkie były identyczne. Dokładnie były takie same. Bo wszystkie przedstawiają naszego Pana Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu możemy wejść na dziedziniec, bo On o sobie powiedział, że On jest czym?
Bramą.
I powiedział, jam Ci jest bramą. To jest brama. Brama do owczarni. Coś bardzo szerokiego, że można tam wchodzić. Jam Ci jest bramą. Przeze mnie możecie wejść w stan usprawiedliwienia. Ale również przeze mnie, przez moją ofiarę możecie wejść w stan świątnicy. I również jeżeli w tym będziecie trwali, to będziecie mogli wejść, bo ja zrobiłem już drogę do świątnicy Najświętszej, to za mną będziecie mogli podążyć. Dlatego wszystkie zasłony zawsze przedstawiałem jedno i to samo, czyli naszego Pana, przez którego my możemy to osiągnąć. Czasami mówimy jedynie, braterstwo, że pierwsza zasłona przedstawia śmierć woli starego człowieka. To jest druga myśl, że tutaj, jeżeli chcesz wejść w stan z spłodzenia z Ducha Świętego, to musisz uśmiercić starą wolę. Dlatego to jest w chrzcie pokazane. Śmierć starej woli, nie śmierć ciała, bo ciało sobie będzie żyło na dziedzińcu, tylko śmierć woli. Apostoł Paweł to powiedział jakimi słowami? No. Nie. Teraz mi się ten werset nawet zapomniał. Odtąd nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Odtąd, od tego czasu, jak uwierzyłem, jak się ofiarowałem, to ja już nie żyję. Moja wola jako Pawła czy Saula została, ja ją uśmierciłem. To żyje Chrystus. Czyli dokładnie podaje, że wszedł w stan spłodzenia z Ducha Świętego. On się poddał pod wolę Chrystusową. Tak samo my przez nasze chrzest poddajemy się pod wolę Chrystusową i od tego nasze własne życie, nasze własne ja, nasze własne aspiracje, ziemskie aspiracje, powodzenia, jakieś, no to, co może człowiek cielesny osiągać, to powinien zostać odłożone na stronę, a powinno być tylko i wyłącznie kultywowane życie duchowe. Druga zasłona przedstawia śmierć ludzkiego ciała z jednej strony, które tam musi spłonąć do końca na miedzianym ołtarzu, ale również przedstawia stan narodzenia z Ducha Świętego, czyli narodzenie się istoty z właściwym co? Ciałem. Z ciałem właściwym. Bo tu jest narodzenie się umysłu, nowego stworzenia, ale to nowe stworzenie tu będące nie ma dobrego dla siebie ciała, bo ma ciało ziemskie. A Pan Jezus jak umarł w tym momencie, kiedy wszedł do nieba, otrzymał właściwe dla siebie ciało. Biblia mówi, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale gdy umrzemy, podobni mu będziemy. I powiada tak, że z chwilą śmierci to zostaniemy przeobleczeni. Zewleczeni z ciała ziemskiego, ubrani w ciało duchowe. Chwilą śmierci, czyli przejście następnej zasłony. Przeobleczeni. Tak w liście do Koryntów apostoł Paweł, bodajże w drugim rozdziale, a chyba ósmym wersecie, to w ten sposób mówi. Pierwsza zasłona to przedstawia Pana Jezusa, wiarę w Pana Jezusa, że dzięki temu możemy wejść, bo my, większość z nas, to się wchodzi w ten stan. A braterstwo, podkreślam, większość z nas, bo niektórzy urodzili się. Pan Jezus się urodził i niektórzy z nas się urodzili. W jakim sensie? To nie do końca tak jak Pan Jezus, ale niektórzy z nas. Czy niektórzy to kto?
Dzieci rodziców poświęconych.
Dzieci rodziców poświęconych. One od razu się tu troszeczkę rodzą, tak jakbym określił. Nie do końca, ale bo muszą kiedyś też uczynić wyznanie wiary. Muszą. Ale oni to są ci lepiej urodzeni. Oni rodzą się wśród rodziców wierzących. Jeżeli tego nie stracą, to start mają zdecydowanie lepszy start mają. Nie słyszeli przekleństw, ojca pijanego nie widziały, matki może pijanej nie widziały, kłócących się rodziców może nie widziały. Wiele, wiele rzeczy nie widziały. A przynajmniej nie powinny widzieć, braterstwo. I to jest to, że oni, tak jak apostoł Paweł mu powiada, że są poświęceni. Dziadki wasze święte są. One są święte, czyli są usprawiedliwione, jeżeli rodzice są również usprawiedliwieni, poświęceni. A to tylko i wyłącznie od nas, braterstwo, zależy. Wszystkie sprzęty w świątnicy przedstawiają jedną i tą samą rzecz. Nowe stworzenie. Bo i w stole jest pokazane nowe stworzenie, i w ołtarzu, i w świeczniku jest tylko i wyłącznie jedna rzecz. Nowe stworzenie. W czasie pobytu w stanie świątnicy przechodzimy 5 etapów działalności Ducha Świętego. 5 takich tak zwanych etapów działalności Ducha Świętego, w których my się możemy rozwijać. Kiedy nowe stworzenie się na wzór Pana Jezusa rozwija. Pamiętamy, że Biblia mówi tak, który dał nam zadatek ducha. Pamiętacie ten werset? To jest z listu do Koryntów. Który dał też nam zadatek. A zadatek nie jest co? Pełnią. Zadatek jest zawsze początkiem pewnym. Ale ten zadatek mamy co? Rozwinąć. Jeżeli jest zadatek, to ma być więcej. Czyli nasza praca jest po to, żeby ze zadatku została ukształtowana istota duchowa. Żeby istota pełni istoty duchowej, żeby ten płód, jak czasami określamy, że ten zadatek to jest płód nowego stworzenia, żeby się rozwijał, a przyjdzie śmierć ciała i mogła się narodzić istota duchowa. I no tylko, że tak jak powiedziałem, jeżeli to się ma coś narodzić, to musi być dobrze karmione. Bo jeżeli będzie źle karmione, to się albo nie rozwinie, albo zamrze. No różne rzeczy nieszczęśliwe mogą się stać, braterstwo. O tym musimy, no cóż, pamiętać. Życie według ducha to jest wyrzekanie się wymagań ciała. To jest rezygnowanie z wymagań ciała. I bardzo często, braterstwo, to co my zaokreślamy samozaparcie, samokontrola, to dla wielu ludzi jest to rzecz niemożliwa, żeby coś takiego zrobić, ale jeżeli ktoś ma silną wiarę, silne postanowienie, ten silny zarodek, to on potrafi tak zrobić, jak zrobił Pan Jezus, że na tym osiołku wjechał i tego osiołka uśmiercił. Jego wola doprowadziła do śmierci ciała. To ciało złożył w ofierze. I tak samo musi się stać w naszym życiu. Nasza nowa wola musi doprowadzić do śmierci naszego ciała. Do tych nowych dążeń, braterstwo, do tego, co pragniemy. To musi być wszystko pod kontrolą. Oczywiście, braterstwo, w wypadku Pana Jezusa to było pewnego rodzaju utrudnienie. Bo Pan Jezus musiał to wszystko zrobić, co? Sam. A my mamy dużo lżej, braterstwo. Dużo lżej mamy, bo pierwsze mamy orędownika, który się za nami stawia przed Panem Bogiem, który nam pomaga, który nas ćwiczy, który nas popycha do przodu, daje wskazówki i który zrobił nam ślad, po którym mamy iść. A Pan Jezus sam to musiał przebyć. Oprócz tego mamy wśród... nie idziemy tam sami. Tam idą nasi współbracia. Czasami nam powiedzą, słuchaj Janek, ty źle teraz, nie tak, nie w tą stronę, tak trzeba. A Pan Jezus był sam. Sam musiał wiedzieć. I dlatego, braterstwo, jak później przed śmiercią pamiętacie, że on się bardzo trapił. Trapił się, bał się i modlił się, czy to, co zrobił, było rzeczą dobrą. I zauważcie, kiedy został posilony przez anioła, to był od tego momentu był jaką istotą? Najspokojniejszą z wszystkich ludzi. Bo on wiedział jedną rzecz. Że się narodzi jako nowe stworzenie, bo wszystko wykonał do tej pory tak, jak się Panu Bogu podobało. Jedyną troską Pana Jezusa było to, żeby była dobrze wykonana Jego ofiara. I to jest zapewne wzór dla nas, abyśmy też się tylko i wyłącznie o to bali, czy swoje poświęcenie wykonujemy z bojaźnią, ze drżeniem, z takim drżeniem, jak miał nasz Pan, abyśmy swoim postępowaniem, swoimi poglądami, braterstwo, nie tylko postępowaniem, ale również swoimi poglądami nie obrażali Pana Boga. Bo Pan Jezus usilnie się o to starał, żeby tym, co mówi, tym, co czyni, nie obrazić nigdy Pana Boga. Tak jak powiedziałem, to spłodzenie, które jest pierwszym etapem, to my możemy sobie, braterstwo, czasami takie myśli się słyszy, że spłodzenie odbywa się przez Pana Jezusa, czyli że Pan Jezus spłodza. Jest to rzecz niemożliwa, dlatego że Pan Jezus sam został jako człowiek spłodzony do nowości żywota. Czyli nie mógł sam siebie spłodzić, chyba że byłby istotą boską. Co my nie wierzymy, że takowa rzecz była, tylko że był, jak był na ziemi, to był cielesny, z ziemi ziemski wtedy był i został spłodzony przez Pana Boga. Czyli ten, który spłaca do nowości żywota, jest nikt inny, jak nasz niebieski Ojciec. To spłodzenie się odbywa przez przez Pana Boga. Za podstawę takiego rozważania mamy pierwszy list Jana, 5 rozdział od 18 do 19 wersetu, jak również list Jakuba, 1 rozdział 17 i 18 werset, gdzie mówi, że chciał, porodził nas słowem prawdy. Pan Bóg porodził nas słowem prawdy. Nie Pan Jezus, tylko Pan Bóg porodził nas słowem prawdy. Jedynie, co należy powiedzieć, to, że spłodzenie, które możemy otrzymać, ten zadatek ducha, który możemy otrzymać w nasze serca, które będzie nam pomagało w tym życiu duchowym, to odbywa się przez Pana Jezusa, czy za pośrednictwem naszego Pana. Za pośrednictwem Jego nauki. Tego, co On z nami zrobił. To jest zapisane w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, od wersetu 32, ja już nie będę tego odczytywał, bratelstwo. Jak również spłodzenie odbywa się przez Słowo Boże. Bo jak Bóg spłodza? To spłodzenie odbywa się przez Słowo Boże. Ewangelia Jana, 6 rozdział i werset 63, gdzie mówi, ciało nic nie pomaga, ale słowa, które ja wam mówię, to co? Duch są i żywot są. One są, to jest duch. Moje słowa jest duch. Dlatego naukę Pana Jezusa, bratelstwo, dzielimy na dwie części. I niektórzy z nas zachwycają się częścią, gdzie mówi o czystości życia, o tym, jak należy postępować, a drudzy zachwycają się to, co mówi dla ducha. A ja uważam, że jedna i druga część jest bardzo istotna. Że i czystość życia, przestrzeganie przykazań, chodzenie w jarzmie jest bardzo ważne, przestrzeganie przykazań, ale również życie duchowe, to, do którego Pan Jezus zachęcał, do którego dał wzór, jest równie istotne. Dlatego mówi, nauka moja odnosiła się i do czystości życia, bo Pan Jezus powiedział, idź i więcej co? Nie grzesz, ale to nie miało nic wspólnego z duchem. Ale jeżeli ktoś chce iść za mną niegrzeszącym, to niechaj zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. W czym? W moim odrodzeniu. W tym, że ja swoje ciało składam w ofierze. To jest właśnie bardzo, bardzo istotne. I co jest bardzo ważne, spłodzenie odbywa się indywidualnie. Nie odbywa się zbiorowo. Pan Jezus został spłodzony, jak wiemy, w Jordanie, kiedy wszedł i tam się to stało automatycznie. My przyjmujemy, że się odbywa w czasie naszego chrztu. Od czego jest spłodzenie, braterstwo, zależne? Czy jesteśmy spłodzeni, czy nie? Pierwsze, od naszej świadomości. Czy wiemy, co robimy? Ja mówię, bardzo często taką myśl podaję, która wydaje mi się jest zbudowana na jak najbardziej na prawdzie biblijnej, że Bóg nie spłodza kogoś, kto nie jest świadomy tego, co czyni. Nie, bo ze spłodzeniem wiąże się zabranie życia ziemskiego. I nie spłodzi Bóg kogoś, kto nie wie, co czyni. To musi być zupełnie świadomy człowiek. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że chrzest niemowlątek czy dzieci jest rzeczą, która nie ma większej wartości. Bo te istoty nie są świadome tego symbolu. Co to znaczy? Dlatego my tego nie kultywujemy. Mówimy, że mają to zrobić osoby dorosłe, które potrafią decydować za swoje życie. Ale jak wiecie sami dobrze, bo mnie się tak bardzo często zdarzyło i zdarza jeszcze, że wydaje mi się czasami, że ja tam coś rozumiem, wiecie? Ja miałem taki pewien wykład w moim głowie już ułożony, potem przyszły takie różne chwile, to wiele lat temu było, i naraz zrozumiałem po tych przeżyciach, że ja jeszcze do tego wykładu nie dorosłem, że trzeba mi było tego, żebym ten temat mógł powiedzieć. Mogę się przyznać, braterstwu, że nawet go miałem dzisiaj w notatkach, chciałem go jeszcze rano powiedzieć, ale później się wycofałem. Taka rzecz, czyli że świadomość nasza, braterstwo, świadomość nasza, to, że nam się czasami wydaje, że my wiemy, co robimy, to ja wam gwarantuję, nie zawsze wie człowiek, co czyni. Nie zawsze zdaje sobie sprawę ze swojego, a dlatego dobrze jest, że to Pan Bóg zadecyduje, czy ten ktoś jest świadomy, czy nie jest tego świadomy. Dobrze, że Pan Bóg właśnie taki wspaniały jest. Zależy również od czystości charakteru. To nie są ludzie przypadkowi. To są, muszą być ludzie, którzy widzą słabość swojego charakteru, widzą się niedoskonałymi, widzą się grzesznymi i widzą potrzebę zmiany swojego życia na lepsze. Bo jeżeli ktoś takiej potrzeby nie widzi, to Bóg nie ma z nim nic do, jakby do czynienia. Bo jeżeli jemu jest dobrze, no to co tu zmieniać? On się nie będzie zmieniał. Ale jeżeli ktoś wie, że jest zły, niedoskonały, grzeszny, upada, to takiemu Pan Bóg chce pomóc i Pan Jezus również chce pomóc. Od tego momentu Pana Boga możemy nazywać Ojcem. To jest nasz Ojciec. Bo jeśli ktoś kogoś spłaca, braterstwo, to automatycznie jest ten spłodzony, jest synem tego, który go spłodził. No, tak to jest zapisane w liście do Rzymian 8 rozdziale i 14 wersecie. Spłacający kogoś staje się ojcem tego, który jest spłodzony. Następne dzieło, braterstwo Ducha Świętego, bo musimy przyspieszyć troszeczkę nasze te punkty, chciałbym chociaż przypomnieć, to jest pomazanie. Pomazanie odbywa się praktycznie automatycznie ze spłodzeniem. Jeżeli ktoś, kogoś Bóg spłaca, to automatycznie pomazuje go na urząd królów i kapłanów do spełniania pewnego rodzaju funkcji, bo Bóg wybiera nowe stworzenie, to co powiedzieliśmy w pierwszym godzinie, dla określonego celu, a tym celem jest doprowadzenie rodzaju ludzkiego do doskonałości. To nowe stworzenie zostanie użyte w czasie tysiąclecia, żeby przy pomocy Pana Jezusa doprowadzić cały rodzaj ludzki do doskonałości. Czyli jest pomazany na urząd królów i kapłanów. Naznaczony na urząd królów i kapłanów. Kapłani włącznie z najwyższym byli przeznaczeni do tego, aby składali ofiary, żeby wiele czynności w Izraelu wykonywali, tak jak składanie ofiar, nauczanie ludu, ludzie się mieli pytać, mieli czynność przy obrzezywaniu, przy trąbieniu, zwoływanie wojska na bitwę, to wszystko mieli kapłani czynić. I co jest bardzo ciekawe, to jest w 4 Księdze Mojżeszowej zapisane, bodajże w 19 rozdziale, być może nie pamiętam, że kiedy Żydzi, naród żydowski wybierał się na wojnę, to co jeszcze niedawno tego nie pamiętałem, to dzięki temu badaniu w Miechowie, to wtedy mieli poprosić kapłana, żeby kapłan przemówił do nich. Coś cudownego. A kapłan miał im powiedzieć takie słowa, że pamiętajcie, że wy idziecie w imieniu Pana Boga i Pan Bóg jest z wami. Dać taką pociechę w serce. I taką pociechę w sercu, braterstwa, my otrzymujemy na każdym zebraniu, na każdej modlitwie. Kiedy sobie uświadamiamy, że nasze ciała, jako ciała sami, to bylibyśmy niczym, ale przy pomocy naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystkie problemy stają się małymi. Brzemię staje się lekkie, jarzmo nie jest trudne, a problemy są do rozwiązania pod jednym warunkiem, że nam Pan Jezus powiedzmy pomoże. Kiedyś taki wiersz usłyszałem, ja go czasami wspomnę braterstwo, że była taka jakby umowa pomiędzy, zapewne znacie taką umowę człowieka, naśladowcy Pana Jezusa z Panem Jezusem, że mówi, będziemy razem szli, ty mi będziesz zawsze w życiu pomagał. I ten człowiek później przeszedł swoje życie, odwraca się do tyłu i patrzy, że na ślad, na piasku były zawsze dwa. Ale przypomina, że w momentach, kiedy było najtrudniej, braterstwo, najtrudniej jest jeden ślad. I z wyrzutem mówi do Pana Jezusa, oczywiście to jest taka historia tylko, z wyrzutem mówi, dlaczego wtedy mnie opuściłeś? I wiecie, jaka jest odpowiedź?
Niosłem się na rękę.
Wtedy ja cię niosłem. Braterstwo, bez tego noszenia przez naszego Pana, my byśmy nie poszli dalej. Pan Jezus niesie w różny sposób, zsyłając próby i doświadczenia, zsyłając braci i sióstr do pomocy, Syłają różnego rodzaju tłumaczenia, braterstwo. Syłają społeczności, które nas spotykają. To jest pomoc ze strony naszego wodza, naszego zbawienia. Może wiele rzeczy, które nas dzisiaj spotykają, nie jesteśmy nawet świadomi, jestem przekonany, a będziemy świadomi dopiero w przyszłości, że przeszliśmy drogę. My przeszliśmy tą drogę od obozu aż do Świątnicy Najświętszej, ale sami bez pomocy naszego mistrza nie bylibyśmy tego w stanie uczynić. I to musi być w naszych sercach i w naszych umysłach, braterstwo, zakodowane. Następne, co jest pomazanie na urząd królów i kapłanów, braterstwo, to co było również, każdy płód musi być ożywiony, ożywienie, że musi dać taka istota, która do Boga przystępuje, musi pokazać pewnego rodzaju ożywienie. Ja to często mówię tak troszeczkę z humorem, że no człowiek ożywiony to nie zasypia, prawda? Bo ja jak jestem zmęczony, to mi się na zebraniu czasami tak trochę oko przymruża, ale jak mnie coś bardzo interesuje, to nawet zmęczony będąc, oko mi się nie przymruża. Braterstwo, jeżeli ktoś żyje tymi rzeczami, to wykład mu nie jest długi, społeczność mu nie jest długa i oko mu się nie przymruży. Z jednym wyjątkiem mogę powiedzieć. Jeżeli jest chory na cukrzycę, to może mu się to zdarzyć. My mieliśmy, brat Paweł wie, jego dziadek był taki, może on nawet nie pamięta, ale był taki, że sobie tam zawsze drzemał. Na zebraniu mu tak głowa zawsze tam się skłaniała, ale jak była odpowiedź albo pytanie nie takie, ktoś powiedział, on pierwszy zareagował. On wszystko słyszał. Bo żył, on był tylko chory. Żył tymi rzeczami, braterstwo. I człowiek ożywiony musi żyć sprawami pańskimi. W sprawach Ojca ja być muszę. Następnie musi być zapieczętowany, co wiemy. Musi być pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć, która ma być na czole, braterstwo. To jest intelektualne zrozumienie prawd Bożych, to co żeśmy wczoraj tu z młodzieżą rozmawiali. Młodzieżą. Właśnie intelektualne zrozumienie Boga, jaki Bóg jest, co Bóg chce i celów i zamierzeń Pana Boga, jak również musi być pieczęć na sercu, na uczuciach, braterstwo, że uczucia nasze muszą być właśnie czyste, a uczucia wyrażają się w naszych uczynkach, właśnie w naszym uczuciu, że uczucia są pokazane w uczynkach. Że nie można powiedzieć, ja mam serce czyste, ja sercem to wielbię Pana Boga, a życie to tam jest nieważne. Nie ma czegoś takiego. Musi być uzewnętrznione nasze uczucia życiem. Tak samo jak nasze zrozumienie nie może być, a może jest tak, a może jest tak. Apostoł Paweł to nie powiedział, że ja biję jako na niepewne. On bił jako na pewne. Mówił, trąba, jeśli by niepewny głos dała, któż się do boju będzie szykował. Ale jeżeli ktoś jest przekonany o tym, co mówi, braterstwo, jest to zachęcające? Jest to porywające, jeżeli siostra, brat wypowiadają się w czasie pytania i mówią konkretnie do rzeczy, to braterstwo, to jest zachęcające dla społeczności. Żeby tym właśnie wzorem, na wzór naszego Pana właśnie postępować. Następny i ostatni już, bo nie chciałbym zapewne przedłużyć, jest narodzenie z Ducha Świętego. Na pierwsze cztery, braterstwo, zapewniam, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze z 2 albo 3 godziny. Na pierwsze cztery. A na ostatni to ja nie mam nic do powiedzenia. Bo ja nic nie wiem na ten temat. Nie wiem nic. Ja wiem tylko tyle, co Biblia powiedziała, że to się stanie, że będziemy Mu podobni, ale co to znaczy, że otrzymamy ciało duchowe, boskie? Ja nic na ten temat nie wiem. Ja tego pragnę i to pragnienie stania się tym, czym stał się nasz Pan Jezus Chrystus, braterstwo życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen. Thank you.